Dzisiejszy fragment pochodzi z pierwszego listu apostoła Pawła do Koryntian. Pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian, 9 rozdział, od 24 do 27 wiersza. Paweł pisze do zboru ten sposób. Czy nie wiecie, że zawodnicy na stadionie wszyscy biegną, a tylko jeden zdobywa nagrodę? Tak, biegnijcie, abyście nagrodę zdobyli. A każdy zawodnik od wszystkiego się wstrzymuje. Tamci prawdzie, aby znikomy zdobyć wieniec. My zaś nie znikomy. Ja tedy tak biegnę, nie jakby na oślep. Tak walczę na pięści, nie jakbym w próżni uderzał. Ale umartwiam ciało moje i ujarzmiam, by przypadkiem, będąc zwiastunem dla innych, sam nie był odrzucony. Módlmy się. Boże, prosimy o to, żeby to słowo, które zostało napisane 2000 lat temu, nawet więcej, do tego zboru, żeby te słowa przez Ducha Świętego przemawiały do nas dzisiaj. Bądź wywyższony i uwielbiony. Prosimy w imię Jezusa Chrystusa. Amen. Grecy w starożytności mieli dwa główne wydarzenia sportowe. Igrzyska olimpijskie i igrzyska itmijskie. Igrzyska itmijskie miały miejsce w Koryncie. Mam cytat. Igrzyska te odbywały się co dwa lata. Prawdopodobnie na przełomie VII na VI wieku przed Chrystusem. Trwały 4 dni. Obejmowały między innymi biegi, pięściarstwo, wyścigi rydwanów, wyścigi zaprzęgów konnych, zapasy i zawody pływackie. Przeprowadzono także konkurs gry na sytrze. Startowali mężczyźni podzieleni na 3 grupy wiekowe. Zwycięzcy otrzymali wieniec ze suchej liści selera lub według późniejszych źródeł z gałązek sosny. Wieniec. A dla ci, którzy mieli występować w igrzyskach itmiejskich, trenowali przez 10 miesięcy. A w ostatnim miesiącu przygotowywali się w Koryncie na sali gimnastycznej lub na boisku. W naszym fragmencie apostoł Paweł używa pewnych metafor z tych igrzysk, żeby przedstawić prawdę o wytrwaniu w wierze i wydawaniu owocu w naszym życiu. Napisał o biegu oraz o wstrzymywaniu się od rzeczy, które powodują, że jesteśmy słabi duchowo i nie biegniemy do mety. 24 werset. Czy nie wiecie, że zawodnicy na stadionie wszyscy biegną, a tylko jeden zdobywa nagrodę? Tak, biegnijcie, abyście nagrodę zdobyli. Podczas igrzysk itmiejskich biegi były wielką atrakcją dla ludzi. Widzimy tu dotyczące ich porównania, którego Paweł używa odnośnie życia chrześcijańskiego. Przed igrzyskami wielu ludzi trenowało długo i ciężko, aby wygrać. I prawdą jest, że tylko jeden biegacz otrzymał nagrodę. Natomiast w życiu chrześcijańskim każdy ma możliwość wygrać, jeśli trenuje w odpowiedni sposób. Nie konkurujemy między sobą w Królestwie Bożym. Każdy biegnie nie tylko właściwie nie przeciwko chrześcijanom, lecz aby podobać się Bogu. Należy przy tym zapytać, co to znaczy biec w życiu chrześcijańskim. Dotyczy dyscypliny chrześcijańskiej. W dawnych czasach często mówiło się o dyscyplinach chrześcijańskich. Chyba taka koncepcja jest niezbyt modna w obecnym pokoleniu. Ludzie, w tym chrześcijanie, dzisiaj lubią rzeczy bardziej na luzie. Kiedy mówimy o dyscyplinach chrześcijańskich, mamy na myśli regularnie zachowanie, które sprzyja temu, żebyśmy wzrastali w naszym życiu z Bogiem, w uświęceniu i w pobożności. Pierwsza dyscyplina dotyczy modlitwy. Modlitwa jest ważnym aspektem dyscyplin chrześcijańskich. Modlitwa jest pewną pracą duchową i nie wychodzi automatycznie. Trzeba zdyscyplinować się i ustalić regularny czas na modlitwę. Chrześcijanie, którzy myślą, że mogą się modlić z tak zwanego doskoku, po prostu się mylą. Często nie modlą się regularnie i niczego nie oczekują od Boga. Modlitwa nie jest jakimś duchowym rytuałem, lecz kontaktem z żywym Bogiem. Kiedy składamy nasze prośby Bogu, On może działać w naszym życiu, a my radujemy się, kiedy widzimy Jego ingerencję w naszych codziennych sprawach. Jezus powiedział coś takiego. Dotąd o nic nie prosiliście. W imieniu moim proście, a wezmiecie, aby radość wasza była zupełna. To pochodzi z Ewangelii Jana, 16 rozdział, 24 werset. Bóg odpowiada na nasze modlitwy. Sprawia wielką radość w życiu wierzącego. Kiedy nie modlimy się regularnie i nie szukamy Bożego oblicza, wiara, która powinna być żywa, staje się tylko religią. Praktykujemy, cudzysłów, naszą wiarę, ale jest ona bardziej podobna do obrzędowości niż do żywej więzi z Jezusem. Natomiast skuteczna modlitwa wymaga dyscypliny. Jezus nauczał, żebyśmy bezustannie przychodzili do Niego. I czytamy o tym w podobieństwie o niesprawiedliwym sędzi. To jest z Ewangelii Łukasza, 18 rozdział, od 1 do 8 wiersza. Powiedział im też podobieństwo o tym, że powinny zawsze się modlić i nie ustawać. Mówiąc, był w jednym mieście pewien sędzia, który Boga się nie bał, a z człowiekiem się nie liczył. Była też w owym mieście pewna wdowa, która go nachodziła i mówiła, weź mnie w obronę przed moim przeciwnikiem. A przez długi czas nie chciał. Nie chciał. Potem zaś powiedział siebie, chociaż i Boga się nie boję, ani z człowiekiem się nie liczę, jednak ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, by w końcu nie przyszła i nie uderzyła mnie w twarz. I rzekł Pan, słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia powiada. A czyżby Bóg nie wziął w obronę swoich wybranych, którzy wołają do Niego we dnie i w nocy, chociaż zwleka w ich sprawie. Powiadam wam, że szybko wezmę ich w obronę. I zwróćcie uwagę na to, co jest napisane. Tylko czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Chodzi o to, że wśród nas jest tendencja, by ustawać w modlitwie. Jednak w tym podobieństwie wdowa nachodziła sędziego aż do czasu, kiedy sprawa została załatwiona. Mamy czynić podobne. Ciekawe jest to, że Jezus zapytał, czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie. Wydaje się, że wytrwała wiara i nieustanna modlitwa będzie rzadkością w dniach ostatecznych. Paweł w naszym fragmencie mówi, żebyśmy biegli w taki sposób, aby zdobyć nagrodę. Dyscypliny chrześcijańskie powinny być regularna modlitwa i specjalna modlitwa. Regularna modlitwa jest jakby codzienną modlitwą. Codziennie powinniśmy mieć czas z Bogiem w modlitwie. Jeśli jesteś w związku małżeńskim, najlepiej jest mieć ten czas z żoną lub mężem. Oczywiście możesz sam się modlić, ale trzeba pilnować, żeby tak było. Należy dziękować Bogu i uwielbiać Go i modlić się o rozszerzenie Królestwa Bożego. zbawienie innych osób i wzmacnianie kościołów. Ciebie wstawić się za innymi, modlić się o słabych i chorych i przedstawić Bogu nasze codzienne sprawy i troski. To wymaga czasu. To nie jest w ciągu 5 minut. Możemy modlić się o zbór, o kościół gdzieś tam w Azji, o nasze sprawy doczesne, o chorych ludzi. To wymaga czasu. 15 minut, pół godziny, godzinę, półtorej godziny. Wymaga czasu i dyscypliny. Specjalna modlitwa jest wtedy, kiedy poświęcam więcej czasu na wstawiennictwo lub modlę się i poszczę w szczególnej intencji. Szukam Boga w gorliwej modlitwie przez jakiś czas. Może kilka godzin, może pół dnia, cały dzień. Owocny chrześcijanin, który jest zdyscyplinowany, ma obydwa okresy w swoim życiu chrześcijańskim. Modlitwa jest integralną częścią dyscypliny chrześcijańskiej. Paweł mówił, żebyśmy biegli, żeby zdobyć nagrodę, żeby zdyscyplinować się w modlitwie. Druga rzecz, prosta, ale ważna, dotyczy regularnego czytania Słowa Bożego. Jezus mówił coś takiego w Ewangelii Jana, 8 rozdział, 31 i 2 werset. Jeśli wytrwajcie w Słowie Moim, prawdziwi uczniami moimi będziecie i poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Mamy wytrwać w Słowie Jezusa. Mamy wytrwać, kiedy regularnie czytamy to Słowo. Osobiście ja czytam kilka rozdziałów dziennie, zazwyczaj przed świtem, bo ja staję się trzecim rankiem. Więc jest wręcz niemożliwe, żebyśmy dobrze skończyli nasz bieg, jeśli nie trwamy w Słowie Bożym. Nasz Zbawiciel rzekł, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Nie żyjemy tylko doczesnymi sprawami na tej ziemi, czyli pracą, wydarzeniami dnia, jedzeniem, piciem lub jakąkolwiek konsumpcją. Żyjemy Słowem Bożym. Przynajmniej tak powinno być. Słowo Boże karmi naszą duszę i odnawia nas i pomaga nam chodzić blisko Boga. Tak jak powiedziałem, jest wręcz niemożliwe, aby wierzący dokończyli swój bieg i dotarli do mety, jeśli nie mają regularnego czasu czytania Słowa Bożego. Modlitwa, Słowo Boże, zwiastowania. Kolejna dyscyplina. Zwiastowania Słowa Bożego. Nie chodzi o to, że stanąć za kazalnicą. Chodzi o mówienia Słowa Bożego innym ludziom, żeby słyszeli Ewangelię, dobrą nowinę. Kiedy nie mówimy ludziom o zbawieniu, jesteśmy jakby na trybunach, a nie w biegu o wieniec. Zwiastowanie Ewangelii jest próbą rozszerzenia Królestwa Bożego i przekazanie wiary innym. Nie trzeba oczywiście stanąć na rogu i rozdawać traktatów, ale też możesz. Czasami w dzisiejszych czasach mówisz, a to te czasy się skończyły. Nie do końca, ale przede wszystkim powinniśmy rozmawiać z ludźmi w naszym naturalnym otoczeniu, z członkami rodziny, z przyjaciółmi i znajomymi. Zwiastowanie Ewangelii jest ostatnim przykazaniem, które Jezus dał, zanim został wzięty do nieba. Powiedział w Dziejach Apostolskich, w 1 rozdziale, 8 werset. Ale wezmiecie moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie, w całej Judei, w Samarii i aż po krańce ziemi. Jeśli nie mówimy ludziom o Chrystusie, jesteśmy po prostu nieposłuszni Chrystusowi. Trudno jest sobie wyobrazić wierzącego, który chce dobrze zakończyć swój bieg bez zaangażowania w mówienie ludziom o dziele Chrystusa. Modlitwa, Słowo Boże, zwiastowanie i dyscypliny w aktywnym życiu w Kościele. Jezus powiedział Piotrowi, ty jesteś Piotr, na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go. Na wyznaniu wiary Piotra Chrystus buduje swój Kościół, który funkcjonuje do dnia dzisiejszego. Kościół jest instytucją stworzoną przez samego Boga, tak jak małżeństwo. Chrześcijanie, którzy lekceważą lokalny zbór, są skazani na niepowodzenia w swoim życiu z Bogiem. Może dobrze funkcjonować przez jakiś krótki czas, ale później pojawią się problemy. Mogą być problemy z twoimi dziećmi, że nie będą chodziły z Bogiem. Być problemy doktrynalne w twoim życiu lub inne problemy. Jeśli lekceważysz życie w zborze, wątpię, że dobrze zakończysz swój bieg. Jest to wręcz niemożliwe. Ale są ludzie, którzy mówią, ale przecież Chrystus powiedział, gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w moim imieniu, tam jestem pośród nich. Okej, jest to prawda, ale nie to zastępuje Kościoła. I ten fragment nie naucza, że mamy jakiś Kościół w małej grupie, w małej formacji gdzieś tam w mieszkaniu. Oczywiście często Kościoły zaczynają od małych grup, ale wtedy dorosłą do dojrzałości staną się normalnym Kościołem. Kościół nauczy doktryny i praw z Pisma Świętego w szeroki sposób. Kościół prowadzi misję i ewangelizację, pomaga biednym, naucza dzieci i młodzież, służy wśród starszych ludzi, chorych i tych, którzy źle mają. Zbór udziela ślubów, wspólnie się modli, chowa swoich zmarłych, chrzci nowo nawróconych, przyjmuje ofiary, dyscyplinuje swoich członków i regularnie celebruje wieczerzę pańską. Jeśli odłączy się od życia zboru, odłączy się od istotnego, praktycznego życia chrześcijańskiego. I ci, którzy tak robią, chcą być wyłącznie w małych grupkach gdzieś tam, często nie dokończą swojego biegu. Zwróć mi uwagę na dalszy rozwój naszego tekstu. Od 25 wiersza. A każdy zawodnik od wszystkiego się wstrzymuje. Tamci wprawdzie, aby znikomy zdobyć wieniec. My zaś nie znikomy. Ja tedy tak biegnę, nie jakby na oślep. Tak walczę na pięści, nie jakbym w próżne uderzał. Ale umartwiam ciało moje i ujarzmiam, by przypadkiem będąc zwiastunem dla innych, sam nie był odrzucony. Wracając do metafory apostoła Pawła o sportowcach, w 25 wersecie mamy mowę o wstrzymywaniu się od pewnych rzeczy, żeby osiągnąć ten cel. Atleci trenują rygorystycznie. Ja mam tu przykład treningu Justyny Kowalczyk. To też jest cytat. Dochodzi godzina 6:30. Jest pierwsza niedziela olimpijskiego sezonu. Do biegu na 10 kilometrów zostały 4 godziny. Przed chwilą zaczęły trzaskać drzwi w domkach przy trasie. W polskim najwcześniej drzwi od pokoju Justyny Kowalczyk, od pokoju jej sparring partnera i od pokoju kucharza, bo to u niego jest stół przygotowany do śniadania dla całej trójki. Na stole słoiki z miodem, dżemem, nutellą, na kuchence garnek z owsianką. Gdyby to był dzień wolny, trener miałby jeszcze zamówienie na jajecznicę. Jest ich kucharzem wszędzie tam, gdzie nie mieszkają w hotelach, albo tam, gdzie im hotelowe jedzenie nie pasuje. Justyna przebiegnie na śniadanie za godzinę po rozruchu, lekkim, bo to dzień startowy. Biegnie z słuchawkami w uszach i po porannej kawie po drugiej stronie lasu razem truchtają trzy Norweżki. Kiedy skończą rozruch, będzie dużo widniej, a w kabinach i tirach serwismenów będzie już tłok. W siłowni przewożony z miejsca na miejsce są jeszcze między innymi rower stacjonarny, równoważnia i 4-kilogramowa piłka lekarska. Jeśli do tego dodać cały sprzęt narciarski i serwisowy, wejdzie w około tonę bagażu ze startu na start. Atleci trenują intensywnie, rygorystycznie. Planują posiłki nawet, żeby mieli odpowiednią ilość minerałów i witamin i po prostu tam rzeczy, które są potrzebne na ciało. Sportowcy mają zdyscyplinowane życie. Nie mogą wygrać, jeśli są leniwi, długo śpią, nie ćwiczą i jedzą rzeczy niewskazane. Umieją się wstrzymać od pewnych rzeczy i pożądanie przygotowywać się do wyścigów. Jeśli będziemy biec do końca, wszystkie te rzeczy, o których mówiłem przed chwilą, na przykład Słowo Boże, modlitwę, Kościół, zwiastowanie, powinny mieć miejsce. Nie ma innego wyjścia. Jeśli będziemy pragnąć owocnego życia modlitewnego, trzeba się z nim zajmować, a nie innymi marnościami. Często pojawiają się decyzje w stylu albo życie dla Pana, albo telewizja. I nie chodzi mi o złe filmy. Internet jest też skutecznym złodziejem czasu rozwoju chrześcijańskiego. Dla innych mogą to być także gry komputerowe. Nie możemy czytać dobrych książek chrześcijańskich, jeśli marnujemy czas na Facebooku lub oglądaniu po raz 20 samych swoich na Polsacie. Trzeba wybrać. Trzeba dokonać wyboru. To nie chodzi o to, że czasami możemy poglądać jakieś filmy lub zagrać w jakąś grę. Ale chodzi mi o to, że mamy zdyscyplinować się, aby robić to, co trzeba na pierwszym miejscu, aby dobrze dokończyć swój bieg. Sportowiec umie wstrzymać się od tego, co jest nieistotne w osiągnięciu przez niego celu. Paweł pisze w wersecie 26 o biegu na oślep. Mamy tego unikać. Na początku 27 wersetu apostoł Paweł mówił, że mamy umartwiać ciało i ujarzmiać je. Bez tego z pewnością nie dobiegniemy do mety. Jest to niemożliwe. Zwróćcie uwagę na zakończeniu tutaj, na drugą część 27 wiersza. Ale umartwiam ciało moje i ujarzmiam, bym przypadkiem, będąc zwiastunem dla innych, sam nie był odrzucony. Na koniec Paweł pisze, że umartwia swoje ciało, by przypadkiem, będąc zwiastunem dla innych, nie był odrzucony. Mamy tu kolejną metaforę z igrzysk. Ci, którzy trenowali według wymagań, mogli zdobyć nagrody. A ci, którzy nie trenowali według wymagań, byli dyskwalifikowani i często odrzuceni. Wielu chrześcijan rozpoczyna bieg chrześcijański w bardzo dobry sposób, a potem robi złe rzeczy i jest dyskwalifikowany. Greckie słowo odrzucony było tym samym, które było używane podczas igrzysk, jako dyskwalifikacja, które było używane podczas tych sportowych wydarzeń. Paweł nie pisze tu, jakby stracił swoje zbawienia, ale został dyskwalifikowany od dalszej służby. Na przykład w liście do Koryntian 3 rozdział, 15 werset o tym, który budował źle. Jeśli czyjeś dzieło spłonie, ten szkodę poniesie, lecz on sam zbawiony będzie, tak jednak jak przez ogień. Jezus mówi o ziarnie posianym między cierny. A posiany między cierny to ten, który słucha słowa, ale umiłowanie tego świata i ułudę bogactwa zaduszają słowo i plonu nie wydaje. Są także katastrofalne upadki, które czasami mają miejsce wśród wierzących i powodują, że wierzący jest dyskwalifikowany z dalszej służby. Mojżesz jest tego przykładem. Zapraszam do czwartej księgi Mojżeszowej. Czwarta księga Mojżeszowa, 20 rozdział. Czwarta księga Mojżeszowa, 20 rozdział, od 8 wiersza do 12. Weź laskę i zgromadź zbór, ty i Aaron, twój brat. Przemówcie na ich oczach do skały, a ona wypuści z siebie wodę. Wydobędziesz dla nich wodę ze skały i napojesz zbór ich i ich bydło. Mojżesz wziął laskę sprzed oblicza Pana, jak mu Pan rozkazał. Zgromadzili tedy Mojżesz i Aaron zbór przed skałą i rzekł do nich, słuchajcie przekornie, czy z tej skały wydobędziemy dla was wodę. I podniósł Mojżesz rękę swoją, uderzył dwa razy swoją laskę o skałę. Wtedy trysknęła w oblicze wodę i napił się on zbór oraz ich bydło. I rzekł Pan do Mojżesza i do Arona, ponieważ mi nie zaufaliście, aby mnie uwielbić na oczach synów izraelskich, dlatego nie wprowadzicie tego zgromadzenia do ziemi, którą im daje. Bóg powiedział Mojżeszowi, żeby mówił do skały. Mojżesz w złości uderzył ją kijem i został wykluczony ze ziemi obiecanej. Czasami Bóg łaskawie znosi nas w naszej głupocie i pozwala na dalszą służbę, tak jak było z Jonaszem. Poszedł w innym kierunku, a Bóg jednak po prostu używał tego człowieka. Ale są inne przypadki, kiedy Pan Bóg mówi, koniec, dalej nie możesz pełnić służby dla mnie. Na przykład pastor, który jest uwikłany w jakieś malwersacje finansowe lub cudzołoży, nie może dalej służyć w tym charakterze. Nie jest dobrym przykładem. Owszem, Bóg mu wybaczy, ale czasami niektóre sprawy mogą posunąć się za daleko. Więc nie stracił swojego zbawienia, tylko nie dokończył swojego biegu. Został zdyskwalifikowany. Podsumowując, ja czytam fragment z drugiego listu do Tymoteusza. Paweł pisze tak. W czwartym rozdziale od 7 do 8 wiersza. Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem, a teraz oczekuję mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy. A nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. Paweł pomimo wielu trudności dokończył swój bieg. To trudna sprawa, ale nie jest niemożliwa. Należy pilnować tego, aby wszystkie te aspekty życia chrześcijańskiego były w naszym życiu. Modlitwa, Słowo Boże, świadectwo wiary, życie w zborze. Trzeba się wstrzymać od tego, co nas osłabia i nie wzmacnia. Trzeba unikać tego, co może nas dyskwalifikować z biegu. Trening jest ciężki, ale daje satysfakcję. A każdy zawodnik od wszystkiego się wstrzymuje. Tamci wprawdzie, aby znikomy zdobyć wieniec. My zaś nie znikomy. I oto się staramy, żeby otrzymać ten znikomy wieniec od Jezusa Chrystusa. On wynagradza tego, który dobrze zakończy swój bieg. Amen.